mamy dwa języki, jeden przystępny, drugi prawny. Ten prawny mówi teoretycznie, że urbanista to jest osoba, która odpowiada za przygotowywanie tych projektów, planów miejscowych, studiów, czy teraz planów ogólnych po ostatnich zmianach prawnych, planów zagospodarowania województwa. Jest to osoba, która posiada te odpowiednie wykształcenie czy uprawnienia. Natomiast przekładając to na ludzki język i coś, czego nie ma zapisanego w polskich przepisach, no urbanista jest taką osobą interdyscyplinarną, która odpowiada za miasto. Myślę, że to jest najprostszy opis.
Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie na chyba jeden z moich ulubionych tematów, czyli o roli urbanisty, urbanistek w polskim wydaniu. Porozmawiamy o tym, co może urbanista, dlatego też taki tytuł, co może urbanista w 2024 roku. Natomiast to jest taki temat, który zawiera w sobie wiele różnych tematów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o zawodzie urbanisty jako takim, o wyzwaniach i problemach tego zawodu, o tym, co stało się około 10 lat temu, kiedy ten zawód został zderegulowany i jakie to ma obecnie konsekwencje, czemu nie jest to już zawód zaufania publicznego, no i tak naprawdę jaka jest rola urbanistów w samorządach, w tym takim ciągłym dialogu z deweloperami, a także różnymi innymi miejskimi graczami. I porozmawiamy także o tym, co można robić jako urbanista, studiując urbanistykę czy gospodarkę przestrzenną, jakie są tak naprawdę możliwości, co można robić po tych studiach, a najlepiej jeszcze podczas tych studiów, no żeby wykreować swoją taką ścieżkę zawodową, no i żeby móc też zarabiać odpowiednie pieniądze, bo jeden z problemów jest to, że praca urbanisty, taka właśnie w samorządzie, w urzędzie, jest bardzo niskopłatna, więc o tych rzeczach dzisiaj porozmawiamy. Niestety te odcinki o urbanistyce, o gospodarce przestrzennej cieszą się bardzo dużą popularnością w moim podcaście, a to chyba głównie dlatego, że jest bardzo mało materiałów na ten temat, dlatego staram się zapełnić tą lukę, więc jeśli ten odcinek Ci się spodoba, będzie dla Ciebie wartościowy, to koniecznie podziel się nim z kimś, dla kogo również będzie użyteczny. A moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Wojtowicz, który jest, no właśnie, absolwentem gospodarki na Politechnice Warszawskiej, ale także z doświadczeniem naukowym w dziedzinie planowania przestrzeni miejskiej na Uniwersytecie Oxford Brookes, a także od wielu lat jest związany z portalem UrbNews, gdzie śledzi różne zmiany związane właśnie z projektowaniem przestrzennym. Co prawda Wojciech sam nie pracuje stricte w zawodzie urbanisty, ale ma bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń i wiedzy na ten temat. Także rozmawiamy dzisiaj o tych właśnie rzeczach. A nasza rozmowa tak naprawdę jest przedłużeniem naszej rozmowy, którą odbyliśmy ostatnio w radiu, w polskim Radiu 24. Rozmawialiśmy właśnie o łączeniu interesów jako urbaniści. Była to bardzo krótka rozmowa, którą też podlinkowuję w opisie odcinka, a dzisiaj rozwijamy te wszystkie wątki i rozmawiamy o tym właśnie, co może urbanista w obecnych czasach. Zapraszam Cię na najnowszą rozmowę z Wojciechem. Przede wszystkim na początek, Wojciech, witaj w podcaście, cześć.
Cześć.
Zapowiem tutaj tylko właśnie słuchaczkom i słuchaczom też kulisy naszego spotkania, bo jakiś czas temu udało nam się razem spotkać, co prawda online z mojej strony, w Polskim Radiu 24, gdzie rozmawialiśmy o urbanistyce i o tematach właśnie związanych z planowaniem przestrzennym, szczególnie dlatego, że zbliżają się wybory samorządowe i tak gdzieś tam fajnie nam się rozmawiało, ale myślę, że za mało czasu trochę mieliśmy, jak to jednak jest w takich sytuacjach radiowych. Dlatego stwierdziłem, że chętnie ten temat z Tobą rozszerzę i Ty zgodziłeś się wziąć udział, także cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o tym temacie, który jest taki trochę niewdzięczny, bo z jednej strony ta tematyka urbanistyczna w moim podcaście, jak jest poruszana, to ona jest bardzo popularna. Wiele osób właśnie pisze do mnie, pyta się o tą gospodarkę przestrzenną, ale właśnie się pyta, no bo to jest taki dość skomplikowany i kierunek, i sama jakby dziedzina jest dość skomplikowana, dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli sobie trochę te rzeczy omówić i przybliżyć. Natomiast może na początku mógłbyś tak w skrócie powiedzieć, jaka jest właśnie Twoja historia związana z gospodarką przestrzenną, no bo z tego co wiem, Ty sam również skończyłeś ten kierunek, aczkolwiek w zawodzie już nie pracowałeś.
Tak, ja wybrałem gospodarkę przestrzenną świadomie, idąc na studia. To nie był przypadek, zawsze interesowały mnie miasta, ich rozwój. ale jeszcze przed studiami gdzieś starałem się zagłębiać w tematykę planów miejscowych, studium, co się dzieje, jak się będzie zmieniało nasze otoczenie. Lubiłem też śledzić nowe inwestycje, dlatego poszedłem na tą gospodarkę przestrzenną całkowicie świadomie i wybrałem ten kierunek właśnie myśląc o tym, że będę pracował w zawodzie urbanisty, że będę tą osobą, która będzie odpowiadała za przestrzeń w miastach. Zakładałem, że być może w przyszłości trafię do jakiejś jednostki samorządowej czy też pracowni, która właśnie zajmuje się projektowaniem. Natomiast ta droga trochę potoczyła się inaczej. Ale tak jak mówisz, skończyłem gospodarkę przestrzenną na Politechnice Warszawskiej kilka już lat temu i trafiłem do branży nieruchomości. Jest to jeden z kierunków, który po gospodarce przestrzennej można wybrać. Pamiętam, że czy to w twoich podcastach, czy też w innych rozmowach, które słuchałem na temat, czym są studia gospodarki przestrzennej i jaka jest po nich przyszłość, słyszałem właśnie wiele głosów o wielu możliwościach, na przykład w wycenie nieruchomości, samych nieruchomościach, ale też urbanistyce, pracy w jakichś pracowniach architektoniczno-urbanistycznych czy też w samorządach. Także jest to dość szerokie spektrum, oczywiście długo by wymieniać, gdzie osoby po gospodarce przestrzennej, na przykład moi znajomi ze studiów trafili. Ja trafiłem akurat do branży nieruchomości, natomiast gdzieś chcąc zachować cały czas ten związek z tą urbanistyką, z tym, co mnie najbardziej interesowało w tym kierunku, chociaż to jest bardzo powiązane z branżą nieruchomości, od już 10 lat, bo to jest projekt, który rozpocząłem właśnie na studiach ze swoimi znajomymi, prowadzę stronę internetową Urbnews, tam na bieżąco przyglądamy się zmianom prawnym w urbanistyce, nowym realizacjom, ciekawym przykładom, ale też całej tej otoczce wokół urbanistyki, jak ma na nią wpływ, czy to polityka, czy to jakieś decyzje deweloperów. Staram się być na bieżąco cały czas z tym tematem i chociaż nie rysuję, nie projektuję, nie tworzę planów miejscowych ani studium, to jest temat na tyle powiązany z tymi nieruchomościami, co robię na bieżąco w swojej pracy, że jestem w stanie gdzieś mieć ten temat na oku z różnych perspektyw.
Przygotowując się do tej rozmowy, ty mówiłeś, że postarasz się na te pytania odpowiedzieć najlepiej jak potrafisz, chociaż ty się pracy urbanisty raczej przyglądasz z boku, przez to, że sam robisz trochę inne rzeczy, powiązane wciąż. Natomiast też ciekawe jest to, że totalnie w przeciwieństwie do mnie, ty wiedziałeś, że chcesz iść na gospodarkę przestrzenną albo szedłeś na nią dość świadomie, bo w moim z kolei przypadku to był czysty przypadek, po którym okazało się, że bardzo mi się to podoba. Chociaż sam też teraz nie jestem stricte per se urbanistą, bo pracuję w biurze architektonicznym, gdzie zajmuję się pozyskiwaniem projektów, a też właśnie nie rysuję, nie pracuję z planami miejscowymi i tak dalej, chociaż muszę na pewno mieć te podstawy i zrozumienie tego, jak funkcjonują miasta, gdzie się nauczyłem na gospodarce przestrzennej, bardzo mi się przydaje. Idąc dalej, pomówmy sobie o tym, co tak naprawdę może urbanista czy urbanistka, a czego nie, bo w tej naszej rozmowie, którą mieliśmy razem w radio, do której też dodaję link w opisie tego odcinka naszego, to tak pokrótce trochę powiedzieliśmy, a czy mógłbyś właśnie rozszerzyć takim przystępnym językiem i powiedzieć, właśnie, co może, czego nie może zrobić urbanista, w polskim kontekście oczywiście.
Właśnie, mamy dwa języki, jeden przystępny, drugi prawny. Ten prawny mówi teoretycznie, że urbanista to jest osoba, która odpowiada za przygotowywanie tych projektów, planów miejscowych, studiów, czy teraz planów ogólnych po ostatnich zmianach prawnych, planów zagospodarowania województwa. Jest to osoba, która posiada te odpowiednie wykształcenie czy uprawnienia. To pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast przekładając to na ludzki język i coś, czego nie ma zapisanego w polskich przepisach, urbanista jest taką osobą interdyscyplinarną, która odpowiada za miasto. Myślę, że to jest najprostszy opis. To jest osoba, która musi być jednocześnie trochę inżynierem, trochę osobą z wizją, osobą, która przewiduje pewne decyzje, które zapadają w przestrzeni miejskiej, osobą, która zbiera doświadczenia z różnych miast, ale jednocześnie też trochę socjologiem, osobą na pewno z umiejętnościami miękkimi, która potrafi słuchać różnych stron i na pewno znaleźć się w tym konflikcie, który dzieje się każdego dnia w miastach, mniejszych lub większych konfliktach. Te osoby muszą znaleźć się w środku i potrafić te konflikty rozwiązać tak, żeby te rozwiązania były najlepsze dla największej grupy społeczeństwa. Myślę, że nie da się każdego konfliktu rozwiązać tak, żeby każdy wyszedł na nim zwycięsko, ale jakby urbanista w tej przestrzeni miejskiej stara się znaleźć to rozwiązanie kompromisowe, które dla ogółu będzie najlepsze.
To tak się boję, że to tak trochę jak z tym powiedzeniem, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I boję się, że to może być właśnie też powód takiego trochę braku zrozumienia tego, czym się zajmuje urbanista. Wielokrotnie próbowałem gdzieś tam znajomym tłumaczyć, co tak naprawdę robię. I też w tej wspomnianej już naszej rozmowie w radiu pamiętam, że chyba mówiłeś coś takiego, że powiedzenie, że to jest taki architekt od przestrzeni jest niewystarczające, dlatego też może ucieknijmy od tego porównania. A właśnie, jak ty byś wytłumaczył to, czym się zajmuje urbanista w taki prosty sposób i też jakie perspektywy ma osoba po studiach? Bo ja na przykład sam studiując nie do końca wiedziałem, co w sumie po tym kierunku mogę robić.
Zacznę od tego wytłumaczenia, co robi urbanista. Urbanista jakby zapobiega negatywnym efektom decyzji. Musi znaleźć się właśnie w tym miejscu, które wyjaśni nam, że pewne decyzje indywidualne, pewna dowolność, która jest taką naturalną cechą w przestrzeni, że ta dowolność może mieć negatywne cechy dla ogółu, tak jak już mówiłem, to jest jedna rzecz. Drugim wątkiem tematycznym jest to, że mamy pewne, nie wiem czy naciski to jest dobre słowo, natomiast mamy pewne zachowania, czy to właścicieli nieruchomości, czy to polityków, czy to deweloperów, którzy jeszcze nie są właścicielami nieruchomości. Te osoby chcą realizować jakieś swoje cele w przestrzeni. Chcą realizować jakieś swoje cele w danej gminie, w danym mieście. Chcą na przykład zbudować pewien budynek. I rolą urbanisty jest to, żeby tak odpowiednio wcześnie, jeszcze przed tym całym procesem inwestycyjnym, przygotować ten plan, tą wizję dla danego terenu, żeby to zamierzenie inwestycyjne jednej, drugiej czy trzeciej strony nie kolidowało z innymi zamierzeniami, które w tej przestrzeni są. Czyli żeby później nie płacić ogromnych sum, ogromnych pieniędzy za likwidowanie tych skutków błędnych decyzji. To jest takie trochę zapobieganie małym lub większym katastrofom, które mogą się zdarzyć w przyszłości. A ta katastrofa może być oczywiście już nieinterpretowana. To może być ogromnie negatywne skutki finansowe, o czym mówiliśmy też w audycji w radiu, tak, o ile kosztuje nas to chaotyczne rozlewanie się miast, ale ogólnie chaos w przestrzeni, to nie chodzi tylko o suburbanizację czy dezurbanizację, ale to chodzi o wszelkiego rodzaju problemy, które mogą wynikać w przestrzeni. To jest też osoba, która musi odpowiednio wcześnie zareagować, na przykład zabezpieczyć działki pod szkołę. Jeśli mamy dewelopera, który ma dany teren, ten deweloper, to jest naturalne, chce wyciągnąć jak najwięcej z tej działki, chce zbudować jak najwięcej tej powierzchni użytkowej mieszkań. I rolą urbanisty jest przekonanie też lokalnych polityków, ale też tego dewelopera, żeby odpowiednio wcześnie zareagować i zanim ten deweloper już złoży wnioski o pozwolenie na budowę czy o warunki zabudowy, jeśli nie ma planu, bo wtedy już będzie za późno. Jest odpowiednio wcześnie przekonać wszystkich tych interesariuszy, wszystkie te osoby zainteresowane w danej przestrzeni, że musimy wcześniej zareagować i coś zaplanować, stworzyć jakąś wizję. Ta wizja oczywiście się w przyszłości może zmienić, ale lepiej coś przygotować wcześniej i zrezygnować, niż potem obudzić się, jak to się mówi, z ręką w nocniku. Tak? Jeśli już potem będzie za późno i mamy wiele przykładów w Polsce, gdzie czy to na nowych osiedlach, ale czy to też na niektórych starszych realizacjach, obudzono się za późno po prostu, także jest to osoba, która łączy te wszystkie strony konfliktu miejskiego, tej dyskusji miejskiej po to, żeby te rozwiązania były możliwie najlepsze dla przyszłych pokoleń.
To jest niesamowicie trudne zadanie, a szczególnie za pensję, którą otrzymuje urbanista, ale to może o tym za chwilę. Natomiast jeszcze w tym temacie, rozmawiając o takiej roli właśnie urbanisty w takim być może najbardziej oczywistym kontekście, czyli właśnie praca z różnymi planami, praca z samorządem, praca z deweloperami, z innymi interesariuszami, co twoim zdaniem jest taką rzeczą, która najbardziej ogranicza właśnie to, co urbanista może zrobić? Jakiego typu wyzwania to mogą być?
Właśnie wydaje mi się, że najlepszym słowem jest tutaj wyzwanie. Znaczy, jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Zacznijmy od jakichś aspektów związanych z prawem. Tutaj mamy oczywiście ustawy różne. Od lat 20. właściwie, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, już wtedy przygotowywano pierwsze takie ustawy o planowaniu. Natomiast obecnie operujemy na podstawie ustawy z roku 2003 i jej zapisy, już nie wchodząc w szczegóły, podam może kilka tylko przykładów, ale jej zapisy to jest taki główny ogranicznik w tej dowolności, bo wiele osób wybierając gospodarkę przestrzenną, które chcą być urbanistą, może mieć w głowie taką wizję, że będziemy budować piękne miasta, jak na przykład Paryż, Barcelona. To są takie obrazki widokówki i tych pięknych układów przestrzennych, które są zrealizowane. Natomiast trzeba pamiętać, że te wszystkie układy takie najbardziej widowiskowe, najciekawsze, no były jednak realizowane w innych systemach. To była urbanistyka, na przykład Paryż i przebicie bulwarów, to czasy Napoleona, tak? Barcelona i zburzenie murów miejskich, no dzielnica Eixample nie powstała sama z siebie, tylko tam też wcześniej mieszkali ludzie, więc jakby wyznaczenie tych najlepszych układów urbanistycznych no, było powiązane z pewnym systemem autorytarnym. To się już zmieniło, tak? Jeszcze mieliśmy w okresie PRL-u, czy też no, na przykład w Związku Radzieckim, nowe osiedla były realizowane bez uwzględnienia też prawa własności. To wszystko się zmieniło, mamy lata 90., mamy pierwsze nowe ustawy, w których to prawo własności zyskuje na znaczeniu. Niektórzy krytykują, że może zbyt liberalnie podeszliśmy do odejścia od tego wszystkiego, co planowane, bo jednak przykłady zachodniej Europy pokazują, że to planowanie przestrzenne, mimo tego, że to są gospodarki kapitalistyczne, to planowanie przestrzenne tam funkcjonowało. My trochę od tego odeszliśmy, dość mocno liberalnie. I do czego zmierzam? Mamy tą ustawę z roku 2003 i jej wybrane zapisy. One dokładnie określają nam, czym jest na przykład władztwo planistyczne, że przygotowując plan miejscowy, nie możemy wyznaczyć, nie wiem, linii zabudowy na przykład, to jest rzeczywisty przykład wyroków sądów, które były, nie możemy wyznaczyć linii zabudowych tak, żeby właściciel nieruchomości na przykład nie mógł zrealizować na niej zamierzenia, które jest określone. Czyli właściciel nieruchomości chce zbudować dom, ale jednocześnie te linie zabudowy są tak wyznaczone, że de facto tego domu nie da się zbudować w dobrej formie. Wówczas mamy do czynienia z przekroczeniem władztwa planistycznego, także tutaj trzeba wziąć na pewno pod uwagę ten aspekt. Dodatkowo dochodzi kwestia odszkodowań. Jest takie pojęcie, to się nazywa luka planistyczna. Właśnie mówiłem o tych różnych ustawach o planowaniu przestrzennym, żeby pokazać, że system się zmieniał w Polsce, ale zmieniając system niestety doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie były okresy, gdzie dla danych terenów nie było uchwalonych żadnych planów miejscowych. Zresztą wciąż w Polsce większość przestrzeni no nie jest zaplanowana. Oczywiście nie cała Polska musi być pokryta planami, bo mamy do czynienia na przykład z lasami, gdzie no, tworzenie planu miejscowego, biorąc pod uwagę, ile terenów jest bez planu miejscowego w Polsce, to nie zawsze byłoby niezbędne i zasadne. Natomiast jest dużo terenów, które w Polsce nie jest pokryte planem miejscowym, ale też nie było na przykład pokryte studium, bo były takie gminy w Polsce. Wówczas wystąpiło tak zwane pojęcie luki planistycznej, czyli de facto można było budować na tej działce dużo. Inwestorzy wnioskowali o decyzję o warunkach zabudowy, te decyzje pozwalały nam budować więcej niż mogliśmy. I w tym momencie, jeśli byśmy chcieli zmienić plan, który na przykład ograniczyć jakąś intensywność zabudowy na danym terenie, albo wiemy, że na przykład na danym terenie mamy obszar zalewowy, czy myślę, że posłuszmy się tym przykładem. W tym momencie, żeby zmienić funkcję tego terenu i na przykład zakazać zabudowy na tym planie, stajemy przed poważnym wyzwaniem, czyli odszkodowaniem. Zresztą ostatnio Trybunał Konstytucyjny zajmował się też sprawą uchwały krajobrazowej. Myślę, że wielu z nas tutaj słuchaczy będzie doceniało kwestię, że uchwała krajobrazowa była przyjęta w 2015 roku i no, zmieniła pozytywnie przestrzeń wielu miast. Natomiast no, Trybunał Konstytucyjny też sprawdził niedawno zgodność tych przepisów z konstytucją. Doszedł do wniosku, że skoro w latach 90. czy 2000. mieliśmy legalnie wydane pozwolenie na budowę na podstawie ówczesnych przepisów, a wtedy nie było uchwały krajobrazowej, no to zachodzi potrzeba wypłaty odszkodowania. Więc urbanista, czy ten twórca tych przepisów lokalnych, który chciałby zaplanować tą przestrzeń dobrze, staje przed ogromnym wyzwaniem związanym, no oczywiście związanym z prawem, ale też prawem własności, czyli pozwalaliśmy na coś inwestorom, pozwalaliśmy na coś właścicielom i w tym momencie każda nasza decyzja musi brać pod uwagę to, że takie ograniczenie dowolności, które zostało kiedyś legalnie zezwolone dla danej działki, skutkować może ogromnymi skutkami finansowymi, a tu spotykamy się z samorządem. Samorządy w swojej sytuacji, w swoich budżetach i w swojej sytuacji finansowej nie zawsze będą traktowały tą dbałość o dobro przestrzeni jako coś nadrzędnego nad bieżącym budżetem.
Tu w ogóle ta kwestia właśnie nieruchomości i no, złożoności tego, z czym przychodzi pracować takiemu urbaniście, tak? Czyli kwestia właśnie własności gruntów i to, jak dane w prawo wpływa na tą własność. Naprawdę myślę, że to jest ciężka praca, a nie pomagają takie fakty jak ten, że w ogóle zawód urbanisty został zderegulowany. Jeśli dobrze pamiętam, było dekadę temu i w tym momencie tak naprawdę, żeby zostać urbanistą, żeby móc się nazywać urbanistą, no to zostaje chyba tylko skończenie studiów wyższych kierunkowych na takim wydziale i tyle. Natomiast tych wyzwań cały czas jest dużo. Płace nie takie wysokie. Zawód zaufania publicznego, którym był urbanista, już teraz jakby nim nie jest, mimo tego, że ta odpowiedzialność cały czas jest duża. Jak ty oceniasz właśnie te konsekwencje regulacji? Czemu w ogóle twoim zdaniem doszło i czy da się te rzeczy jakoś naprawić?
Zaczynając od tego, jak doszło do tego, myślę, że część słuchaczy zna taką osobę o nazwisku Gowin. To jest polityk, który wówczas, tak jak mówisz, 10 lat temu, był w ówczesnym rządzie. To był rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I wówczas dość modnym tematem politycznie też była deregulacja wielu zawodów, nie tylko zawodu urbanisty. Tam był cały pakiet deregulacyjny, który obejmował wiele zawodów. Urbanista faktycznie, tak jak mówisz, był jednym z tych zawodów. No i niestety mimo wielu dyskusji i krytyki, głównie ze strony środowiska architektów i urbanistów, niestety te zmiany pod względem opinii środowiska, te zmiany zaszły. Generalnie wcześniej osoba, która chciała być urbanistą, nie tylko musiała mieć wykształcenie kierunkowe, ale też musiała mieć udokumentowane doświadczenie, to były 2 lata, doświadczenie związane z gospodarką przestrzenną, z urbanistyką. Dodatkowo też trzeba było być członkiem Izby Urbanistów. I faktycznie ta likwidacja, deregulacja zawodu urbanisty spowodowała zmiany. No, zmieniło się to, że te Izby Urbanistów, które były osadzone w prawie, stały się stowarzyszeniami. Zawód stracił ten status zawodu zaufania publicznego. Zresztą Trybunał Konstytucyjny jeszcze chyba w 2015 czy 2016 roku to potwierdził, że no, nie jest to zawód zaufania publicznego zdaniem sędziów, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, nie oddziaływuje bezpośrednio na osoby, na obywateli, tylko no, skutkiem działania urbanisty jest przede wszystkim całe społeczeństwo. I Trybunał zbadał zgodność tych przepisów i stwierdził, że no, urbanista nie musi być tym zawodem zaufania publicznego. Także te zmiany nastąpiły. Już jesteśmy w 10 roku od ich wprowadzenia. Wśród założeń, które słyszeliśmy wtedy, 10 lat temu, było to, że będzie więcej urbanistów na rynku, że będzie łatwiejszy dostęp do tego zawodu, w efekcie czego ręka wolnego rynku zadziała i ten zawód będzie chętniej wykonywany przez wiele osób. Biorąc pod uwagę aktualne zmiany prawne i zapowiedzi, prawdopodobnie to się zmieni, natomiast no, wstępne zapowiedzi mówią o tym, że mamy tylko 2 lata na przygotowanie planów ogólnych. Okazuje się, że tych osób i tak jest no, zbyt mało. Jak widać, nie jest to, no tu byśmy musieli dyskutować szeroko o warunkach, czy to finansowych, czy to atrakcyjności zawodu urbanisty, na przykład do konkurencyjnych branż, które są no, zbliżone do tego zawodu, czyli na przykład urbanisty, być może rzeczoznawcy majątkowego, osoby, które się interesują tymi tematami, też mogą wybrać ten zawód. No jak widać, tych urbanistów i tak nie ma wystarczająco dużo, żeby spełnić te wymogi ustawodawców, którzy ostatnio dość pozytywnie patrzą na to, jak można łatwo wyszkolić urbanistów w Polsce. Zresztą w Krajowym Planie Odbudowy zakładaliśmy ogromne środki na wyszkolenie osób, natomiast no, w Polsce mamy 2500 gmin około. Każda z nich musiałaby w ciągu 2 lat przyjąć plan ogólny. Biorąc pod uwagę, że te gminy nie przyjęły w 20 lat planów miejscowych dla 1/3 swoich terenów, nie patrzę na to optymistycznie. Ale wracając właśnie do zawodu urbanisty. Tych urbanistów i tak nie jest na tyle dużo, na ile pewnie by zakładali ówcześni twórcy ustaw. I no, spotykamy się dalej z problemem pod tytułem: nie ma tylu osób, które by chciały wykonywać zadania, a jednocześnie nie ma też takich finansów na cały proces planistyczny, no bo tu też trzeba powiedzieć o tym, że planowanie przestrzenne to jest oczywiście koszt dla gminy. Mówiliśmy tu o odszkodowaniach, mówimy tu cały czas o urbanistach, których trzeba zatrudnić. Natomiast no, mamy też do czynienia z opłatami od strony inwestorów, które nie zawsze są pobierane. Też przepisy są dość liberalne, przynajmniej tak jest określane to w środowisku, że przepis, który nakazuje właścicielowi działki oddanie pewnego procenta jej wartości, jeśli sprzeda tą nieruchomość po uchwaleniu planu. Czyli mówiąc prostym językiem, plan miejscowy pozwala nam na przykład zabudowę jakiejś działki wcześniej rolnej w mieście, czy działki, gdzie były wcześniej możliwe tylko domy jednorodzinne. Plan miejscowy zmienił ustalenie na przykład na zabudowę wielorodzinną, pozwala na przykład wybudować nam 5-6-piętrowe bloki. W takiej sytuacji osoba, która jest właścicielem tej działki i sprzeda tą działkę w ciągu 5 lat, musi oddać pewien procent do gminy, czyli to jest pewien mechanizm finansowania całego planowania przestrzennego. Problem pojawia się właśnie w dwóch aspektach. Po pierwsze, gminy niechętnie decydują się na pobieranie takich opłat, a z drugiej strony same przepisy też są dość liberalne. Tak jak mówiłem, to jest okres 5 lat od uchwalenia planu miejscowego. W sytuacji, kiedy sam proces inwestycyjny, na przykład u deweloperów, którzy pierw budują banki ziemi, a później decydują się na zagospodarowanie pewnych działek, ten deweloper może poczekać 5 lat. Nowy nabywca może poczekać 5 lat, to nie jest duży koszt dla niego i wówczas ta opłata nie jest pobierana, bo nawet jeśli gmina zdecyduje na przykład na ustalenie jej w planie. Już nie wchodząc w szczegółowe aspekty, ale są też sytuacje, że na przykład przed uchwaleniem planu, tak jak mówiłem wcześniej, była luka planistyczna i wówczas pojawia się problem, czy w ogóle taką opłatę można pobierać, bo jeśli w okresie luki planistycznej mogliśmy budować cokolwiek, podam już skrajny przykład. Jeśli w centrum Warszawy mieliśmy brak planu miejscowego, mieliśmy właśnie ten brak planowania przestrzennego i w tym momencie na przykład mamy do czynienia z dwoma planami. Jeden sprzed kilku lat, który pozwala nam zbudować blok 5-piętrowy, a nowy plan założy, że możemy budować na przykład wieżowiec 120-metrowy, to w tym momencie pytanie, czy jesteśmy w stanie pobrać to odszkodowanie, bo sądy już badały tego typu sprawy i stwierdziły, że była ta luka planistyczna, więc inwestor, nowy właściciel nie musi zawsze zapłacić tej opłaty. Planowanie przestrzenne jest w Polsce drogie i jest mało pomysłów na to, jak to naprawić.
To zostaniemy przy tym aspekcie finansowym, bo ty już wcześniej powiedziałeś, że ta regulacja zawodu miała sprawić, że ten zawód będzie bardziej dostępny, przez co będzie tych urbanistów więcej. Natomiast ja tak się teraz zastanawiam, jak ja sam studiowałem gospodarkę przestrzenną, to akurat w trakcie moich studiów doszło do tej deregulacji, chociaż nie za bardzo byłem wtedy świadomy, co to w ogóle dla mnie znaczy. Ale tak myśląc teraz, wydaje mi się, że jeśli było nas na roku około, powiedzmy, tych 60 osób, może nawet trochę więcej na początku, to naprawdę gdzieś tam śledząc tych znajomych ze studiów gdzieś tam na LinkedInie czy może na Facebooku, to nie wiem, czy znajdę 5 osób, które widzę, że są dalej urbanistami, także pracują z tymi planami. I wydaje mi się, że na pewno jednym z takich powodów tego, gdzie osób po gospodarce przestrzennej niewiele idzie właśnie pracować jako urbanista na przykład w gminie, jest niskie wynagrodzenie, bo tutaj widzę na stronie wynagrodzenia.pl, jeśli wpiszemy, ile zarabia urbanista, to dowiemy się, że miesięczne wynagrodzenie całkowite, mediana, na tym stanowisku wynosi 5580 zł brutto. A co drugi urbanista otrzymuje pensję od 4600 do 8000 nawet. I zastanawia mnie to, jakiego tutaj właśnie można się spodziewać efektu, skoro zawód, który ma jednak bardzo dużą odpowiedzialność, mimo że być może nie jest już zawodem zaufania publicznego wedle prawa, to wciąż wpływa na to, jak nam się w miastach żyje, wpływa na to, czy my w tych miastach będziemy, nie oszukujmy się, zdrowi, czy będziemy stać w zakorkowanych miastach. Także tym takim swoim wywodem chciałem dobrnąć do pytania, czyli zastanawiam się, jak ty na to patrzysz. Czy są jakieś szanse, że albo w ogóle skąd brać środki, skoro mówimy, że urbanistyka jest droga i nie każdą gminę być może stać na pełnoetatowego urbanistę, to czy na horyzoncie widzisz jakiekolwiek możliwości rozwiązań?
Tak, jeszcze po prostu stawek na naszej stronie mamy takie miejsce, gdzie można zawierać swoje ogłoszenia. My czasami też patrzymy na to, jakie są te widełki na przykład dla osób, które chcą zacząć pracę, ale też na przykład na stanowiska urzędnicze już takie, które wymagają doświadczenia kilkuletniego. Nie każdy samorząd publikuje te widełki. Na szczęście są w Polsce takie, które otwarcie mówią, jakie mogą być zarobki i są duże miasta w Polsce, gdzie ta pensja na przykład dla podinspektora czy inspektora, ta wyjściowa pensja początkowa, to jest około 4000 zł. Także tak jak mówisz, w dużych miastach jest to mało konkurencyjna stawka. Oczywiście później mamy dodatki stażowe i oczywiście ta pensja rośnie, natomiast są podwyżki, natomiast rzeczywiście, już tak jak mówiłem, zawód urbanisty konkuruje z wieloma pokrewnymi zawodami, których podejrzewam, że może nie każdy, ale wiele osób jest w stanie osiągnąć lepsze wynagrodzenia. I to rzeczywiście jest problem, no bo jeśli chcemy mieć dobrze zaprojektowaną przestrzeń, no to musimy też zachęcić te osoby najlepsze, które mogą dla nas tą przestrzeń projektować. Tutaj jeszcze też trzeba zauważyć, że ta osoba, która pracuje na przykład w urzędzie, bo oczywiście w Polsce są też pracownie prywatne i to trzeba zauważyć, że praca w urzędzie to nie jest jedyne miejsce, gdzie można realizować swój zawód czy swoją pasję. Natomiast no też praca w urzędzie wiąże się z wieloma powiązanymi aspektami, na przykład tym, że jeśli nawet uważamy coś za słuszne, to musimy przekonać do tego lokalnego polityka i nie każdy jakby ma ochotę walczyć, chociaż słowo walka może tu jest złe, na tyle mocno negocjować z wieloma osobami, które mogą mieć wpływ na ten proces planistyczny. Podam przykład. Są w Polsce gminy, gdzie po zmianie władzy w ostatnich wyborach samorządowych na przykład przerwano pracę nad pewnymi dokumentami planistycznymi. No i w tym momencie to może prowadzić do wypalenia takich osób, które pracują nad tymi dokumentami. W wielu miastach w Polsce, gminach w Polsce, te decyzje o naszej przestrzeni zapadają także właśnie w gabinetach raczej politycznych i wówczas osoba, która decyduje się na zawód urbanisty przy też nie zawsze najwyższych wynagrodzeniach musi się liczyć z tym, że jej praca albo pójdzie do kosza, albo no, będzie całkowicie zrealizowana w inny sposób niż przynajmniej jak według tej osoby się wydaje powinno być. No jest to na pewno trudny temat. No jak to poprawić? Tak jak mówiłem, kwestia finansowania, no kwestia pobierania opłat. Być może tu wymagane są nawet zmiany w przepisach, które trochę wydłużą ten okres 5-letni. Zresztą była o tym mowa przy okazji ostatnich zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym. No nie da się ukryć, że finansowanie planowania przestrzennego to jest kluczowy problem pod wieloma aspektami.
Na koniec jeszcze zmierzając do takiej kwestii być może bardziej optymistycznej, chociaż nie wiem na ile nam się uda zachować optymizm w tej rozmowie, no bo jest tych wyzwań jednak sporo, to zastanawiam się, czy miałbyś jakieś porady dla studentów, studentek gospodarki przestrzennej i urbanistyki, na co te osoby tak naprawdę mogą liczyć, tak, kończąc te studia w roku 2024? Jakie mają perspektywy twoim zdaniem?
Znaczy, żeby nie kontynuować właśnie tego negatywnego wątku, muszę powiedzieć, że są oczywiście w Polsce samorządy gminy, gdzie jest to zrozumienie sensu zawodu urbanisty. Może nie są to przykłady idealnego zaplanowania przestrzeni, natomiast jakby same osoby pracujące w tym zawodzie, jak i całe założenie co do planowania przestrzennego na terenie gminy jest oczywiście brane pod uwagę i nie jest ignorowane. Także może za dużo mówiliśmy o negatywnych przykładach, a faktycznie są te pozytywne, które warto tu wspomnieć. A wracając do pytania, co te osoby, które zdecydują się na gospodarkę przestrzenną, mogłyby wybrać, jeśli chodzi o swoją przyszłość? Ja myślę, że najważniejsze to jest w trakcie studiów zdecydować się, albo co najmniej przemyśleć poważnie i spróbować też praktyk czy pracy w różnych miejscach, zastanowić się, na ile chcemy na przykład zajmować się stricte planowaniem, tworzeniem planów, być może rozwiązaniem dla nas, jeśli interesujemy się przestrzenią, ale chcemy w inny sposób ją kreować, właśnie zdecydowanie się na branżę nieruchomości, czy to na przygotowywanie wycen, na rzeczoznawstwo, bo to też jest praca, która wymaga jakby znajomości przestrzeni. Mamy oczywiście wiele innych tematów jak placemaking. Na pewno warto patrzeć na to realistycznie, jak wyglądają te zawody w przyszłości, jakie są możliwości rozwoju. Podjąć decyzję w ten sposób, żeby nie doprowadzić do takiego naszego wypalenia się, bo jeśli zbyt optymistycznie podejdziemy do pewnej decyzji, to potem możemy się zawieść, dlatego warto wcześniej spróbować i zweryfikować, jak wygląda praca w poszczególnych miejscach. Jeśli chodzi właśnie o kierunki, o wybór tego, co chcemy w przyszłości robić, no to najlepszą metodą jest chyba interesowanie się już na etapie studiów, jak funkcjonują pewnego rodzaju organizacje, firmy, jednostki samorządowe. Bo kiedy skończymy studia i będziemy wchodzić dopiero na rynek i podejmiemy te decyzje, to no czasami może być trudno później zmienić naszą profesję. Jest wiele przykładów, że osoby, które pracowały jako urbaniści, na przykład potem trafili na rynek, nazwijmy to komercyjny, rzadziej, ale zdarza się, że osoby, które na przykład pracowały w rynku komercyjnym, który wymaga trochę innego stylu pracy, poszły później do właśnie do urzędu i przygotowują te plany. Także oczywiście ta zmiana jest możliwa, natomiast no, załóżmy, że przez kilka lat będziemy pracować, robić pewne rzeczy, kształcić się też w czasie pracy, robić szkolenia różnego rodzaju i żeby ten czas nie był stracony, żebyśmy nie uznali zbyt późno, że jednak to nie jest to. I to jest chyba taka najlepsza rada. Oczywiście być odważnym w decyzjach, czyli jeśli na przykład po roku czy po dwóch pracy w danym miejscu wiemy, że to nie jest dla nas, to cały czas uczyć się, starać się być może przebranżowić, chociaż tak jak mówiłem, wiele tematów jest powiązanych z gospodarką przestrzenną, to jest na tyle szeroki zakres, że możemy pracować zarówno w podmiotach prywatnych, w podmiotach publicznych, być może zdecydować się też na pracę za granicą, także no jest to na pewno kierunek, który pozwala szeroko spojrzeć na rynek pracy i tak nie krękowuje nas na początku bardzo mocno, natomiast no już na etapie studiów postaramy się interesować, co w przyszłości możemy robić.
To też nie jest tak, że my się umówiliśmy, że będziemy bardziej negatywni w tej rozmowie, tylko rzeczywiście ta sytuacja taka zawodowa urbanistów w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Ja też dlatego ten temat poruszam, bo chcę powiedzieć, że jest światełko w tunelu, że jest wiele możliwości jednak pomimo tego, że być może i zarobki i sama regulacja tego zawodu no, nie jest najlepsza. Ja też w tej naszej rozmowie radiowej przywołanej już również o tym mówiłem, tak, że te staże to jest chyba dla mnie coś, co może najlepiej ukierunkować ciebie, drogi słuchaczu czy słuchaczko, więc jeśli słuchasz tego podcastu właśnie z perspektywy kogoś, kto studiuje urbanistykę, gospodarkę przestrzenną i zastanawia się, co dalej, no to warto zacząć od różnego rodzaju właśnie staży, żeby sprawdzić, czy to jest coś dla nas, czy nie. Ja sam pamiętam, że swój pierwszy staż odbywałem w Ministerstwie ówczesnym chyba rozwoju infrastruktury i całkiem mi się to podobało, zdobyłem tam wiele świetnych kontaktów, aczkolwiek uznałem, że takie środowisko ministerialne jednak nie jest dla mnie i poszedłem w zupełnie innym kierunku koniec końców. Na koniec chciałem się ciebie zapytać o polecenie książki. Czy być może miałbyś jakąś taką książkę luźno chociażby powiązaną z naszym tematem?
Tutaj nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, że przed rozmową napisałeś do mnie, żeby zdecydować się na wybór tej książki. Tak spojrzałem na swoją półkę i trudno mi było wybrać jakby jedną publikację, no bo zastanawiałem się, czy chcę podejść bardziej w wybór książki ogólnej, która jakby szeroko podejmuje temat planowania przestrzennego, urbanistyki, może od strony właśnie społecznej, ale zdecydowałem się polecić wam książki lokalne. Pewnie nasi słuchacze są z różnych stron Polski, dlatego...
Z całej Polski i poza.
Akurat czuję się związany z Trójmiastem, tam się wychowałem i polecam dwie książki. Po pierwsze to jest Grzegorza Piątka, Gdynia Obiecana, ale o tej książce myślę, że dużo było w ostatnich miesiącach i wielu słuchaczy znają.
Chociaż chyba jeszcze nie była polecana.
A to się cieszę. Właśnie bałem się, że nie będę pierwszą osobą, która tę książkę poleci, także bardzo polecam. Trochę książka rozprawia się z mitem, coś co warto też podjąć jeszcze przy okazji tematu urbanisty. Trochę rozprawia się z mitem, że same budynki i same wyznaczenie układu ulic i piękna architektura tworzy miasto. To jest chyba jedna z pierwszych takich książek, które tak szczegółowo i tak szeroko podchodzą do historii Gdyni, która była uznawana za takie miasto idealne, modernistyczne, natomiast podejmuje też temat tej zabudowy, która tworzyła się wokół miasta i tych relacji społecznych, które nie zawsze były takie piękne i pocztówkowe. A drugą książką, którą przygotowałem, to jest już bardziej szczegółowa książka, trochę więcej mówiąca może o architekturze, profesor Małgorzaty Omilanowskiej, Budowanie nad Bałtykiem. Powiem szczerze, to jest takie jedno z moich ciekawszych odkryć w ostatnich tygodniach. To jest książka, która na podstawie Gdańska, miast Żmudzi, czyli obecnie Litwy i ogólnie Pomorza, pokazuje przykłady rozwoju architektonicznego, urbanistycznego, które się wydarzyły 100 lat temu, na przykład defortyfikacja Gdańska i to, jakie to miało wpływ na zmiany urbanistyczne miasta, ale też co się działo na przykład w Gdyni w okresie międzywojennym i w okresie wojny, także pod władzą niemiecką. I to są takie książki, które trochę pozwalają nam dokładniej poznać tą lokalność, bo myślę, że wielu z nas czytało książki związane, nie wiem, z architektem, na przykład z Le Corbusierem, tak, czy te znane publikacje ogólne, a warto się też skupić na tej lokalności, zobaczyć jak to nasze otoczenie, jak tam się budowało, jakie budynki, architektury, jakie relacje następowały międzyludzkie i też w efekcie czego, jakie powstawały przestrzenie w miastach. I myślę, że to może być ciekawe, bo Polska jest bardzo różnorodna i na przykład osoba ze Szczecina czy z Wrocławia może mieć zupełnie inne podejście niż osoba z Lublina czy Rzeszowa co do miasta. Warto, żebyśmy znali tą swoją lokalność tam, gdzie na przykład się wychowaliśmy, a może tam, gdzie pracujemy lub gdzie chcemy pracować.
I tutaj na koniec jeszcze dopowiem w takim duchu właśnie lokalności, o którym mówiłeś, bo ten odcinek ukaże się przed wyborami samorządowymi, więc żeby wpływać na tą swoją lokalność, zachęcamy, żeby pójść na wybory samorządowe. Jeśli nie samemu kandydować, to na pewno warto się wybrać i zagłosować na kogoś, kto będzie nas dobrze reprezentował w Radzie Miasta i nie tylko. Wojciech, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to jest kolejne takie ciekawe ugryzienie tego tematu urbanisty, urbanistyki w tym podcaście. No i bardzo Ci dziękuję za Twoje spojrzenie i za to, że się nim podzieliłeś.
Dzięki również. Cieszę się, że mogłem podzielić się takimi swoimi wnioskami na temat naszej przestrzeni i samego zawodu.
To już tyle na dziś. Jeśli odcinek Ci się podobał, oceń proszę podcast w Spotify lub Apple Podcast, a także na innych platformach streamingowych, bo dzięki temu będzie on wyświetlany także osobom, które jeszcze na niego nie trafiły. Dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie.